tak jako źródło jego, że tak powiem, prawa pracy stosowanego. Warto o tym pamiętać, gdy się przypomni późniejsze jego inicjatywy ustawodawcze, które zawsze nakierowane były na trzy rzeczy. Ochronę pracownika przed kapitałem. Nikt nie lekceważył, a przynajmniej pan prezydent byłby osobą, która by lekceważyła wagę akumulacji kapitału i posiadania środków umożliwiających rozwój działalności gospodarczej. Ale pamiętał i wskazywał, i tak kształtował prawo, by zawsze respektowało ono i chroniło prawa pracownicze. Powiedział, że to jest prawdziwe źródło naszego bogactwa. Że na niszczeniu pracownika nigdzie się daleko nie zajdzie. Tak, jeden czy drugi może się na lewo wzbogacić. Tak, rozkradając majątek narodowy, ktoś może zrobić dobry interes, jego najbliższa rodzina, jak to jeszcze pokazane zostanie ładnie ubrane w telewizji, może robić dobre wrażenie. Ale pozostawia po sobie na dalszą metę ruinę. A więc prawo pracy. Ochrona pracownika. I drugie. Ochrona majątku narodowego. Mówiono mu w związku z tym, że o tym wspomniałem, że jest lewicowcem, że jest socjalistą. To bzdura. Był ostatnim człowiekiem, który dążył do wywłaszczania kogoś, do kradzieży, do zabierania. Odwrotnie. Widział, jak ogromny majątek, jak ogromnym wysiłkiem jest zbudowany majątek narodowy, zwłaszcza ten, który jest skumulowany w wielkich dziedzinach polskiego przemysłu. Z niezwykłym bólem, a wiem to z dziesiątków roków, jak z nim prowadziłem, obserwował niszczenie polskich stoczni. To był dramat narodowy, którego był świadom, któremu starał się zapobiec i czasami bywał wobec tego dramatu po prostu bezradny. Ale pamiętam też wielkie, ponad 1000-osobowe spotkanie w Bełchatowie z pracownikami tamtejszej elektrowni i kopalni, którym przyszedł: obronię was, nie pozwolę rozkraść ostatnich skarbów Polski, jakim jest polska energetyka. I robi wszystko, żeby nie pozwolić. To jest też jego przesłanie, jego testament. I wreszcie trzecia dziedzina, której poświęcił swoją aktywność w olbrzymim stopniu, to jest praworządność. Tak, nie przypadkiem. Partia, która ma ubóstwa, choć nie był jej członkiem, nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. Miał głęboką świadomość, że tak jak w stosunkach gospodarczych trzeba chronić majątek narodowy i pracownika, tak w stosunkach społecznych warunkiem normalnego rozwoju jest prawo i sprawiedliwość, że tego tak bardzo brakuje w Polsce, że nie będzie normalnego rozwoju gospodarczego i społecznego, jeżeli nie będzie on wsparty na prawie i sprawiedliwości. Że tylko łamanie prawa umożliwia różne patologie, które doświadcza Polska. To była jedna sfera, ta, która związana jest z życiem wewnętrznym państwa polskiego, której się tak bardzo poświęcił. Prawo i sprawiedliwość, praca, majątek narodowy. Ale była też druga, wielka dziedzina, która być może często w mediach, w spojrzeniu na prezydenta Kaczyńskiego dominowała, przesłaniała występami. Była źródłem często kpin, nieprawdopodobnych ataków, brutalnych, niebywałych. Pamiętacie państwo to powiedzenie, które dzisiaj brzmi tak złowieszczo, tak strasznie, ale trzeba je przypomnieć. wspomnieć. Taki sam Mark, jak i prezydent. Ono zostało opowiedziane wtedy, gdy prezydent Kaczyński zgodnie z polską tradycją, z tym, co w niej najlepsze, za wolność waszą i naszą, stanął w obronie małego, najechanego kraju. Gruzji. Wbrew wszystkim i wszystkiemu zorganizował prezydentów od Łotwy, Litwy po Ukrainę i poszli na pomoc tam prezydentowi Gruzji. Natychmiast. Zanim jeszcze czołgi tam wjechały, a szły czołgi wtedy na Tbilisi, rosyjskie czołgi. I na wielkim piekie stanęli wszyscy razem, to nawet wyglądało, Sakaszwili jest wielkim, postawnym mężczyzną. Pan prezydent Kaczyński był drobnej postury. Ale siła, która emanowała z jego przemówienia, po dzień dzisiejszy kształtuje Europę. I wszyscy przywódcy świata są tego świadomi. I dlatego żałoba narodowa panuje się nie tylko w Polsce, panuje w Brazylii. Prezydent Brazylii rozpisał przyjdniową żałobę narodową. Panuje w Niemczech, panuje w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy są świadomi, że to był człowiek, który kształtował losy nie tylko Polski, ale Europy i świata. Ta myśl geopolityczna, która go tam przywiodła, bo to nie było to uczucie oczywiście. Tak, był człowiekiem uczucia. Nie ukrywał tego. Nie skrywał. Wiedział, że są one ważne, że płyną, wtedy, kiedy płyną z serca, są motorem i współtwórcą dziejów ludzi. Ale był przede wszystkim człowiekiem, który poświęcił wszystko dla niepodległości Polski. A czerpał tę myśl polską niepodległościową z geopolityki, jaką uformował Józef Piłsudski. Tej, która mówiła, że Polska może być albo wielka, albo zginie. Starta wszystkich sąsiadów. Że musi w związku z tym wielka. Aby była wielka, musi razem z innymi narodami tej przestrzeni geopolitycznej, w której istnieje, współdziałać. Nawet czasami ze straszliwą ceną. Wytykano mu tę cenę. Wytykano tę cenę. Ci, którzy nie płacili tej ceny, ale odwrotnie, chętnie rzucali nas na rzekę tej ceny, wy jemu wytykali tę cenę. Mówiąc, jakżeż to? Sojusz z Ukrainą? Jakże możliwy jest sojusz z Ukrainą? A mówili to ci sami ludzie, którzy nigdy nie szanowali polskich ludzi narodowych. To czasami była cena. Ona sprawiła, że potrafił po raz pierwszy od czasów Józefa Piłsudskiego podjąć skuteczną politykę niepodległościową, skuteczną politykę hamującą, stawiającą tamę ekspansji niemieckiej i otwierającą możliwość rozwoju narodów Europy Środkowej i Wschodniej, blokujących ekspansję rosyjską. Punktem wyjścia było przekonanie o konieczności porozumienia państw od Bałtyku po Morze Czarne, Adriatyk i Morze Czarne. I może Kaspijski. Wyśmiewamy się z tego. No gdzie to marzenia? To jakieś niemożliwe rojenia. Ale stało się to faktem. Ale potrafił te narody i te państwa skupić. I ta obecność w Gruzji była tego dowodem. Była tego skutecznym dowodem. Ta myśl wsparta była nie tylko na konieczności współdziałania wynikającego z tego, że są to narody, które leżą między Niemcami a Rosją. Ta myśl była wsparta także na nowoczesnym, racjonalnym myśleniu gospodarczym. bowiem państwa Europy Środkowej, tej osi ABC, jak kiedyś przed wojną mówiono, bo tak to przed wojną nazywano, to nie była myślowa, już mówiłem, to była myśl Piłsudskiego, a później rozmiana przez jego następców. Mówiono właśnie o obszarze ABC, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Ta myśl odwoływała się do świadomości, iż najważniejszym surowcem są surowce energetyczne, że bez dostępu do takiej energii nie ma nowoczesnego przemysłu, nie ma nowoczesnego rozwoju, że najbardziej są rozwinięte te kraje, które mają tanią energię. Każdy z Państwa zna te dane, nie muszę ich Wam przytaczać, jaka jest różnica między ceną w cenie gazu czy ropy naftowej, benzyny między Polską a Stanami Zjednoczonymi. I każdy wie, że wielki rozwój najsilniejszych państw na świecie dzisiaj czerpany jest właśnie z taniej energii. I że warunkiem, który da Polsce albo niepodległość, albo skaże ją na podległość, jest dostęp do taniej energii. Budowa porozumienia geopolitycznego ABC to jest także dostęp do taniej energii, źródeł taniej energii w Azji Środkowej, w Kazachstanie, w Azerbejdżanie, na tamtym obszarze. Temu poświęcił bardzo wiele. Zniszczenie tego dzieła było dla przeciwników polskiej niepodległości najważniejszym zadaniem, jakie przed nimi stało. Bo tylko rozbijając ten sojusz, tylko uniemożliwiając dostęp Polski, państw Europy Środkowej, a także państw zachodnich do tanich źródeł energii w Azji Środkowej, tylko rozbijając tę myśl, można odbudować i można zbudować sojusz niemiecko-rosyjski, który zawsze dla niepodległości państwa polskiego był najwyższym zagrożeniem. Wiemy z doświadczenia historycznego. Polska, choć mniejsza od Rosji, sama z Rosją dawała sobie radę. Polska, choć mniejsza od Niemiec, sama z Niemcami dawała sobie radę. Polska zawsze upadała wtedy, kiedy następował sojusz rosyjsko-niemiecki. Bo ten sojusz jest dla nas najwyższym zagrożeniem. To nie jest myśl, która się komuś przeciwstawia. To nie jest myśl, która jest wobec kogoś wroga. Nie. To jest myśl o tym, że warunkiem budowy współpracy na świecie, a szczególnie w Europie, jest współdziałanie państw narodowych, nawet jeżeli są tak małe jak Gruzja i tak wielkie jak Rosja, ale szanujący swoją podmiotowość. I zbudowanie na tym obszarze porozumienia, które byłoby zdolne tak wspólne własne wysiłki skoncentrować, by móc się przeciwstawić tym dwóm wielkim żywiołom, które ogarniają nas od wschodu i zachodu. Dzisiaj, gdy patrzymy na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, zarówno jej wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, widzimy, że w obu tych wymiarach najważniejsza dla niego była Polska. Najważniejsza dla niego była cywilizacja chrześcijańska. Najważniejsze dla niego były prawa człowieka i prawa pracownika, bo tutaj jest siła nowoczesnej cywilizacji. Tej, która jest dzisiaj zagrożona. Tak, jest zagrożona. Lech Kaczyński był rycerzem. Ta pieśń, o której mówił jego współpracownik, rzeczywiście dobrze do niego pasuje. Był rycerzem, dlatego bo wiedział, że stawia na szali swoje życie i rzucił to życie na szali. Nie tylko dlatego, że tak zginął, jak zginął. Tragiczny, w sposób dość niewyjaśniony. Ciągle nie wiemy. jakie były przyczyny tej katastrofy. Choć różne plotki są odsiewane. Wiemy tylko jedno, że poległ w miejscu, w którym zamordowano polskich oficerów. Że tych 96 ludzi polskiej elity politycznej na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką stanowią drugą listę katyńską. I że to jest nasze zobowiązanie, ale nie tylko emocjonalne, nie tylko wzruszeniowe, nie tylko przejawiające się w złożeniu wieńca, zapalenie lampki, odmówienie modlitwy, tak w tym też. To jest pamięć, którą musimy, tak powiem, kultywować. Ale przede wszystkim w kontynuowaniu tego programu. Bez względu na to, czy ktoś go nazwie lewicowym, czy prawicowym, wstecznym, czy postępowym, to są rzeczy pięciorzędne dla bytu narodu. Ale to jest program polskiej niepodległości. Temu poświęcił życie. Dziękuję bardzo.